Teraz zobaczymy, czy uda się zrealizować radiową kronikę budowy, bo dzwonimy i chyba się dodzwoniliśmy. Kapitan Wojciech Żurawski, Urząd Morski w Gdyni, delegatura w Elblągu, czyli przenosimy się z Beskidu Niskiego prawie nad polski Bałtyk, nad Zalewiany. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry, witam serdecznie, radio i słuchacze radia.
Dziękujemy bardzo, może rozmowa się nie urwie nagle
miejmy nadzieję.
W pół zdania. Wczoraj o 14:00 konferencja prasowa, jest wyłoniony wykonawca przekopu Mierzei Wiślanej.
To znaczy, no z tym wyłonieniem to tak do końca może tak nie jest. To znaczy, wczoraj przedstawiona została przez dyrektora Urzędu Morskiego informacja na temat złożonych ofert. I konkretnie, która z ofert przedstawionych na obecnym etapie uzyskała najwyższą punktację. No i to jest właśnie, tutaj pewnie Państwo wiedzą, że rozpatrywano 6 ofert i najlepszą ofertę złożyło na dzień dzisiejszy, na ten moment, konsorcjum NV bez...
O, i jednak połączenie zostało urwane. Spróbujemy ponownie, zobaczymy, co się stanie, jak powtórnie zadzwonimy do pana kapitana, czy takie połączenie będzie znowu nawiązane. Jest pan kapitan, znowu urwał, ale skończyliśmy na konsorcjum. Konsorcjum, jak rozumiem...
Najlepszą ofertę konsorcjum NVBSX z Brukseli plus NDI z Warszawy na kwotę 992 miliony 270 tysięcy. No i tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Te firmy, to konsorcjum uzyskało najwyższą punktację. No i teraz, jeżeli ministerstwo tutaj uzna, że to ta firma będzie wykonywała tą naszą inwestycję, czyli ten projekt realizacji projektu budowa drogi wodnej łączącej Zalew z Zatoką Gdańską, czyli ten popularny kanał przez Mierzeję, no to gdzieś we wrześniu powinna być podpisana umowa, oczywiście pod warunkiem, że to konsorcjum zostanie już, tak jak to się mówi, zaakceptowane totalnie w 100%. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda.
Ale zaakceptowane w 100% przez... Halo, ja pana słyszę, czy pan słyszy mnie, panie kapitanie? Pan mnie nie słyszy. I to jest jednak niesamowita sytuacja, że w roku 2019 połączenie telefoniczne między Gorlicami a Elblągiem nie jest takie proste. Za pomocą telefonów komórkowych to jest jeszcze raz, to ja dopytam, panie kapitanie, skoro jesteśmy znowu na łączach. Halo. Ja pana kapitana słyszę, pan kapitan też pewnie teraz słyszy mnie.
Halo.
Ja pana słyszę. Halo.
Halo.
Ja słyszę, a czy pan słyszy mnie? To jest
halo.
Dobre pytanie. Nie słyszę mnie. Chyba już do tego nie wrócimy. Połączenie, no bo cóż, takie są czasami chochliki radiowe, że trudno się połączyć między Gorlicami. O! Zobaczymy, co się stanie. Teraz ostatnia próba, panie kapitanie, ostatnia szansa. Coś się dzieje. No, rozmawiamy przez całą Polskę.
Halo.
Wzdłuż i wszerz. Przez całą Polskę rozmawiamy i to jest nie do zrobienia. No to skoro się nie da, to w takim wypadku może z innego telefonu uda się z panem kapitanem połączyć. A tymczasem niech zagra zespół The Doors. Mamy taki zespół? Mamy. Nawet pewnie to będzie piosenka Waiting for the Sun. Spróbujemy po raz ostatni zobaczyć, czy nawiązanie połączenia między Gorlicami a Elblągiem jest naprawdę aż tak trudne. Przy telefonie kapitan Wojciech Żurawski. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry, witam jeszcze raz serdecznie.
No jest lepiej. Zobaczymy teraz, może pójdzie nam z górki, panie kapitanie. Zatrzymaliśmy się na kwestii wyłonienia konsorcjum brukselsko-warszawskiego. Tylko jak rozumiem, to jeszcze nie jest ostateczna decyzja. To cały czas jest proces.
Tak, to jest oczywiście, to jest jeszcze cały czas procedura przetargowa. Ona miała za zadanie pokazać, która z tych ofert złożonych, rozpatrywano 6 ofert i która z tych ofert jest najlepsza, najbardziej korzystna. I na dzień dzisiejszy, czy na dzień wczorajszy wygrało to właśnie, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, o którym pan wspomniał, czyli brukselsko-warszawskie na sumę 992 miliony 270 tysięcy. No i jeżeli ta firma zostanie zaakceptowana, czy to konsorcjum, to we wrześniu dojdzie do podpisania umowy na wykonanie prac.
I w tym momencie nasza rozmowa się urwała, bo pytanie było następujące. Od kogo zależy zaakceptowanie wyników tej wstępnej procedury konkursowej?
No ministerstwo będzie decydowało o tym. Znaczy my jesteśmy, Urząd Morski jest jakby głównym inwestorem, ale no my sami pewnych rzeczy, niestety na pewne rzeczy nie mamy decyzji. Tym bardziej, że jak państwo wiecie, no ta suma 992 miliony 270 tysięcy jakby rozbiega się z sumą zakładaną wcześniej, która opiewała na 718 milionów, więc tam jest taka, można powiedzieć, drobna różnica i teraz chodzi o to, żeby ministerstwo podjęło decyzję, czy tą ofertę przyjmujemy, czy nie. No mam nadzieję, że zostanie przyjęta.
A to i tak była oferta najtańsza.
Najtańsza, tak, najtańsza. No tam jeszcze Budimex był blisko, firma Budimex i też tam w połączeniu z innymi firmami też było 992 miliony i coś tam, ileś tych tysięcy więcej w każdym czasie. No to jest taka najkorzystniejsza na dzień dzisiejszy. No i czekamy na jakby ten efekt końcowy, którym będzie podpisanie umowy. Ma to się odbyć we wrześniu, ponieważ uwarunkowania wynikające z decyzji środowiskowej pozwalają na rozpoczęcie prac dopiero od października. Także mamy troszkę czasu jeszcze.
Pytanie, czy najtańsza oferta jest najlepsza, czy najtańsza cena gwarantuje terminowość i jakość dokonania przekopu Mierzei Wiślanej?
To znaczy, no dalej, dalszy ciąg pracy komisji jeszcze trwa. To nie jest tak, że to się wczoraj zakończyło. Wczoraj to był tylko komunikat taki z briefingu prasowego, to wczorajsza informacja na temat tego, co się na dzień dzisiejszy, jak to wygląda i jak na jakim etapie są prace przetargowe i to tyle na ten moment. A poza tym, no to jeszcze taka informacyjna sprawa, że no prowadzimy tam pracę na obszarze wycinki, karczowanie i prace porządkowe, no bo to na koniec września musi tam być czysto, ładnie i gotowe do wejścia firmy na wykonawstwo. No co tam jeszcze robimy? W wyniku badań magnetometrycznych mamy mnóstwo obiektów do wyciągnięcia z tej trasy kanałowej od Mierzei aż do Elbląga. Firma będzie wchodziła za niedługo, bo ogłoszony został przetarg też na wykonanie tych prac porządkowych, na wydobycie tych wszystkich elementów jakichś tam metalowych i tak dalej. No trudno powiedzieć, czy to są niewybuchy, czy to są jakieś elementy, jakieś pozostałości powojenne, czy jakieś nawet może historyczne. W każdym bądź razie prace postępują cały czas, także to nie jest tak, że tam nic się nie dzieje. No i jeszcze jako ciekawostkę muszę powiedzieć, że ta obecne miejsce tego kanału jest taką jedną z najciekawszych punktów, jeśli chodzi o turystykę w tym roku na Mierzei i wszyscy, którzy przyjeżdżają tam, zatrzymują się w tym miejscu, wchodzą tam na to wzniesienie. No i patrzą na ten teren, oglądają z tej górki zalew i morze od razu za jednym zamachem, także no jest to jedna z atrakcji turystycznych w tym sezonie. Tak to
no ale powiedzieć. Nie o to szło, budując kanał przez Mierzeję Wiślaną, żeby można było sobie popatrzeć przez Mierzeję, tam gdzie nie ma lasu, na morze i na zalew i w drugą stronę, tylko o coś znacznie więcej szło i idzie w tej inwestycji. Panie kapitanie, a jeszcze kwestia związana z protestami, skargami, które ślą niektóre samorządy, zaskarżyły decyzję środowiskową. Nie ma decyzji odpowiedniego urzędu na tą skargę. Jak to wygląda?
Wie pan co, no, muszę panu powiedzieć, że tutaj szczegółów takich precyzyjnych nie znam. To musielibyście państwo zadzwonić do Urzędu Morskiego, do naszej pani rzeczniczki, ona tam jest na bieżąco. My tutaj się z pozycji Elbląga tym się nie zajmujemy, także bardzo mi przykro, ale w tym temacie nie mogę państwu tutaj przekazać jakichś takich szczegółowych i precyzyjnych informacji. Są tam jakieś odwołania, oczywiście one wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych i one tam będą pewnie jeszcze niektóre firmy będą też tutaj składały jakieś odwołania, zapytania, bo tak to wygląda we wszystkich takich tego typu inwestycjach, ale tutaj no nie mogę tu państwu w tej chwili udzielić takich szczegółowych informacji, bo po prostu nie znam ich, nie wiem.
ale temat niewygodny, czy...
Nie, proszę pana, to są procedury, które, no, które zawsze są przy tego typu przetargach. No, to jest tak poważna inwestycja, że tutaj no, no, cały czas coś się dzieje i zawsze komuś coś tam się nie podoba. No, no, także to trudno tutaj, żeby wszyscy byli w 100% zgodni, jak od początku gmina Krynica Morska no, miała wątpliwości i ciągle te wątpliwości jakieś tam ma. No, także tak to wygląda.
Tak to wygląda, powiedział kapitan Wojciech Żurawski, szef Urzędu Morskiego Delegatury w Elblągu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
i do usłyszenia.
Również. Dziękuję również. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.
No to skoro już żeśmy zakończyli kronikę budowy w Radio Wnet, to wróćmy do Gorlic. A zanim wrócimy do Gorlic, to jeszcze nas czeka dżingiel.
Radiowa Kronika Budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
No i wracamy do Poranka Wnet, wracamy do Gorlic. Jest w studiu pan Krzysztof Kotowski, przewodniczący Solidarności w regionie gorlickim. Dzień dobry.
Krzysztof Kotowicz,
tak, to się prawie zgadza. Teraz już możemy rozmowę rozpocząć. Krzysztof Kotowicz, przewodniczący Solidarności w Gorlicach. Dzień dobry.
Dzień dobry. No tak, wspomniałeś, jesteś szefem Solidarności w Gorlicach, ale również całego okręgu, oddziału.
Zaraz to zweryfikujemy, tylko jeszcze jakby panu włączyć mikrofon, to wtedy lepiej byłoby słyszeć, co nie? Dobrze, to jeszcze raz wróćmy do tego wywiadu, bo Krzysztof Kotowicz, przewodniczący Solidarności w Gorlicach. Poprzedni gość, Daniel Markowicz, podkreślał, że Solidarność w Gorlicach ma dużą historię.
Tak. To znaczy nic, nie odróżniamy się od tego, co było w innym częściach kraju. 79, 80 rok. To tak jak i w wielu miejscach, jak i w Gdańsku czy na Śląsku, również tu w Gorlicach budziła się Solidarność. Pojawili się ludzie, którzy byli zainteresowani z jednej strony poprawą życia, warunków życia mieszkańców, ale pracowników, ale również te potrzeby, oczekiwania niepodległościowe. Tu zawsze było to nierozłączne. I od samego początku, w 80 roku doszło do zawiązania komitetu tego organizacyjnego. Powstało najpierw w Gliniku, ale to szybko się rozbiegło na inne zakłady. Na terenie Gorlic, Forest, Glimar, Oświata, ale też rzemieślnicy, no w zasadzie w każda dziedzina i kilka tysięcy tu, no niby nie takie duże Gorlice, ale kilka tysięcy ludzi Solidarności tu było i to wszystko żeśmy też przeżywali, co i działo się w innych regionach. Na swój sposób mieliśmy swoich internowanych, swoich działaczy, swoje postaci, swoje problemy.
Mówi pan przewodniczący o kilku tysiącach, a teraz, bo powiedział pan w czasie przeszłym, mieliśmy kilka tysięcy członków działaczy Solidarności w regionie gorlickim, to już przeszłość?
To znaczy, na pewno nie ma tej skali, ale to jest tak jak i w całym kraju. W kraju mamy, Solidarność skupia ponad 600 tysięcy członków i tutaj no, proporcjonalnie też w Gorlicach no, jest to ponad 1000 członków w około 18 organizacjach. No niby to nieduża ilość, ale to jest taki trzon właściwy, ale też jest zainteresowanie nadal.
Jest zainteresowanie, mimo że wielki przemysł w dużym stopniu albo się bardzo skurczył, albo w ogóle opuścił Gorlicę.
To jest prawda i to jest powiązane tutaj, no bo związki zawodowe działają przede wszystkim w zakładach pracy. Nie ma zakładu pracy, nie ma związku, więc my zawsze wspieramy nasze oczekiwania czy roszczenia w stosunku do pracodawców czy właścicieli są takie wyważone, umiarkowane, gdyż no, żeby był związek zawodowy, tu nam chodzi o Solidarność, no musi być zakład pracy. No i zakłady się skurczyły, czy nawet największy Glinik w Gorlicach, który skupiał te 7 tysięcy, dzisiaj w różnych spółkach po przekształcenia może tam być z 2000, no i też ta organizacja ma te ponad 500 członków, prawda? Proporcjonalnie, ale cały czas jesteśmy, tak?
Cały czas państwo są, pracują. Jeden temat, wokół którego wczoraj krążyłem, chodząc po Gorlicach, to jest temat rafinerii. Temat, który wydaje się, że mało kto chce mówić, co się stało z rafinerią w Gorlicach.
No tak to wygląda, że gdzieś ryby nabrały
wody
w usta, jak to się mówi, i cisza.
Bo natomiast ja pamiętam... Przybiera formę jakiejś zmowy milczenia, jak się tutaj
przyjeżdża. No jest pytanie, czy ktoś jest tak mocny, że to tak cicho jest, bo jest to niepokojące. Jest to niesłychane, że pierwsza rafineria na świecie i pierwsza, która upadła. Więc to nie jest normalne zjawisko. Myśmy i protestowali, bo też tam była organizacja związkowa w okresie funkcjonowania. Od 80 roku w zasadzie do ogłoszenia upadłości, to tam organizacja działała, nie? I myśmy starali się wpływać, rozmawiać i na warunki, zatrudnienie, czy szukać możliwości przekształceń. I sprowadzało się tutaj i polityków różnych, i odbywało się i z syndykiem rozmowy. No niestety nic to nie dało. Nasze możliwości jako związkowców tutaj są za małe, tak? Tu trzeba już i wielkiej polityki, chociaż to jest...
Historia upadku rafinerii to jest już dekadę temu, bo to jest rok 2008, kiedy tak oficjalnie przestała działać, a już nie produkowała znacznie wcześniej, ale mimo, że to już ponad dekada, to pan przewodniczący jakby swego czasu na bieżąco patrzył, jak to się dzieje.
Tak, ja staram się jakoś interesować. Dzisiaj mniej, bo nie mam narzędzi, nie mam wpływu, więc nie bardzo mam co z tym zrobić. Owszem, interesuję się na zasadzie rozmów, pytań, pytam samorządowców, pytam polityków, no z właścicielami. Kilka lat temu udało się spotkać, to jeszcze tutaj takie spotkanie senator Kogut organizował. Nawet były wizje jakieś rozwojowe. Niestety z tych wizji na dzień dzisiejszy to nic nie wyszło. Natomiast dostaliśmy, no, że tak powiem brzydko, trochę smrodu, bo nam zaczęto zwozić do Gorlic na rafinerię składowiska odpadów niebezpiecznych i to było zagrożenie i to samo społeczeństwo zaczęło reagować, nie?
Chociaż słusznie. Cały czas jest pytanie, czy mieszkańcy Gorlic wiedzą, co przyjeżdża, co jest składowane, w jakiej ilości i czy już na pewno zostało wywiezione, czy jeszcze nie?
Z mojej wiedzy wynika, że to przestało się, jakby nie ma nowych transportów. To, co było, zostało zidentyfikowane. Podobno określono osoby czy firmy, które są odpowiedzialne za to, natomiast i podobno, znowu mówię, część tych niebezpiecznych materiałów została wywieziona. Ale tutaj nie czuję się kompetentny do końca. Myślę, że tutaj bardziej włodarze miasta czy burmistrz powinni nad tym czuwać, służby ochrony środowiska.
To myślę, jeszcze że bardziej do nich. Co się dzieje teraz na terenie porafineryjnym, bo tam, jak rozumiem, to jest kilkadziesiąt hektarów, które w zasadzie tak w tej chwili stoją puste.
Tak, i to niszczeje, i tu mamy duży problem. Owszem, jest tam ileś podmiotów gospodarczych niedużych, które to podnajmują lokale, budynki i tam prowadzą jakąś działalność. I to, z tego co wiem, podlega tam jakimś nadzorowi, normalnie na zasadach no, gospodarki i naszych służb, czy tam sanepidu, czy innych, ochrony środowiska. I o to jeszcze się tak bardzo nie martwi. Natomiast jest problem na pewno z całym urządzeniem, ze składowaniem. No, są tam zbiorniki, które lata lecą, to korozja robi swoje i tu jest niebezpieczeństwo, co za jakiś czas. Co może z tym być? Kto będzie odpowiedzialny za uprzątnięcie tego?
Myśli pan, że to, że w Gorlicach upadła rafineria, to był przypadek? To było bezwzględne prawo wolnego rynku, czy inni szatani byli tam czynni?
No, ja myślę tutaj, ja mam za mało danych, bo jestem za małym człowiekiem, żeby mówić o jakichś konkretach. Natomiast tak jak pan redaktor powiedział, co myślę? Myślę o tym, że to nie mogło być przypadku, nie? Zadłużenie wzrastało, obserwowałem to, czy już nawet po upadłości spotykałem się z pracownikami z rafinerii, którzy naprawdę chcieli reaktywować, tworzyć coś, jakiś nowy podmiot na gruncie tej upadłości. To się nie udało, ale oni pokazywali, jak przykładowo materiały, które do słynnego hydrokompleksu przychodziły i przechodziły przez jedną, drugą, trzecią podmiot gospodarczy, zanim trafiały. Więc plan, biznesplan jakby sobie, a wykonanie sobie, te koszty były całkiem inne. Z drugiej strony to cały czas była spółka Skarbu Państwa, to właściciele gdzieś tam byli, to były rady nadzorcze i ten nadzór. Gdzie ten nadzór był? Jak on wykonywał swoją robotę?
To, żeby powiedzieć, kto ten nadzór wykonywał, to zdaje się, że w kluczowym momencie dla historii rafinerii w Gorlicach jedną z członkiń rady nadzorczej była żona pana premiera Oleksego. Dobrze pamiętam?
Tak, dokładnie tak. Tyle, że nie bezpośrednio tutaj w rafinerii, tylko jakby w spółce, która nadzorowała już później samą rafinerię. Ale pośrednio tak.
Pośrednio nadzorowała. Tutaj Lotos miał swoje udziały. Zdaje się, pod koniec Lotos miał ponad 90% akcji rafinerii w Gorlicach.
Tak, to prawda. Więc no, tym bardziej to wszystko dziwi, że to miało się rozwijać tutaj i to miało rację bytu i były plany i w normalnych warunkach gospodarczych i zdrowej gospodarki uważam, że to powinno funkcjonować do dziś, bo z jednej strony ta wartość kulturalna, ale z drugiej strony to się ma bronić, tak? Tak jak tu wspomniano, te zasoby gdzieś i ropy, ale też jest prowadzono z innych zakątków kraju.
W Płocku jest wielka rafineria, a nikt dotąd nie słyszał o jakichś olbrzymich złożach ropy pod Płockiem.
No, różnie to jest. No to kwestia przerobu, tak? No, z jednej strony można wydobywać na miejscu, z drugiej strony dzisiaj się sprowadza też. Ważne przetwarzanie, nowe technologie, wykorzystywanie. No.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy oceńmy 4 lata dobrej zmiany. Czy dobra zmiana jakoś zmieniła i rynek pracy, i życie pracowników w Gorlicach?
Niewątpliwie miała wpływ bardzo duży. Ja osobiście bardzo pozytywnie oceniam, szczególnie pierwsze 2 lata tutaj, tej dobrej zmiany, jak pan powiedział. Zresztą spełniły się postulaty, czy nasze oczekiwania jako ludzi Solidarności. Nie? Przywróciliśmy my, no mówię w cudzysłowie my, ale za naszym staraniem, współpracą z rządzącymi na tym etapie, choćby przywrócenie wieku emerytalnego. Uporządkowano rynek chociażby pod ustalenie płacy minimalnej dla umów zleceń. To jest bardzo ważne, nie? Bo ludzie zarabiali 5-6 zł na umowę zlecenie i to było wszystko w porządku. To było nieludzkie, niewłaściwe. W tym momencie jest to uregulowane. Ta płaca minimalna jest, to reguluje. Natomiast w terenie powiatu gorlickiego no, trzeba powiedzieć, że bezrobocie też spadło. Mamy te około 4%, nie sprawdzałem powiedzmy dziś czy wczoraj, ale w tych granicach się to kształtuje, więc jest to bardzo dobrze, gdzie my no, w Małopolsce mieliśmy swego czasu najwyższy poziom bezrobocia.
Tylko pozostaje pytanie, czy bezrobocie jest tak niskie dlatego, że miejsc pracy przybyło, czy dlatego, że bezrobotni wyjechali?
Bardziej to drugie, bo trochę się rozwija, tworzą się, tutaj ludzie są zaradczy, przedsiębiorczy i nowe inicjatywy powstają, natomiast niewątpliwie, bo mam mnóstwo znajomych, z jednej strony ucieczka do dużych miast, ludzie wjeżdżają często na studia, czy po prostu duże miasta, aglomeracje, gdzie łatwiej o tą pracę, no i też trochę lepsze opłacę niż u nas, ale też im bardzo dużo ludzi wyjechało za granicę, szczególnie młodych. Część z własnego doświadczenia znajomych widzę, że po kilku latach wracają. Więc ja uważam, że należy podjąć działania. Nasze państwo, samorządy powinny podjąć działania w kierunku stworzenia warunków takich, żeby ci młodzi ludzie chcieli do nas wrócić.